Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
Anna Piekutowska. Już jest całkowicie świąteczny klimat wokoło i my ulegamy temu klimatowi i dzisiaj zaprezentujemy wam nasze pomysły na serialowo-filmowe spędzanie świąt.
Uczcimy też 20-lecie jednego z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszego, świątecznego filmu.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
I nie miałam na myśli całej serii o Kevinie, który zostaje sam w domu.
Chociaż ja to też mam na dzisiejszej liście, powiem ci.
Bo to wbrew pozorom jest naprawdę niezły świąteczny film i niezła świąteczna seria. Szczególnie, że ja oglądając te świąteczne produkcje z tego roku, Netflix jest jedną z takich platform, która przoduje. Mam takie poczucie, że no jednak Kevin i ten nasz dzisiejszy jubilat, to są produkcje kilka poziomów wyżej, jeżeli chodzi o to, jak traktuje się widzów, bo z jakiegoś powodu te świąteczne filmy są w przytłaczającej większości potwornie głupie.
No niestety i ja nie mam takiej dużej wiedzy jak ty i obszernej na ten temat, dlatego że odpuściłam filmy świąteczne i komedie romantyczne świąteczne już dobrych parę lat temu. Po prostu nie jestem w stanie tego oglądać. Naprawdę przysięgam tobie i przysięgam naszym słuchaczom i słuchaczkom, że próbowałam w tym roku i no, wytrzymałam pół odcinka nowego serialu Netflixa na temat świąt, takiego włoskiego, dotyczącego oczywiście tego, że singielka nie może sobie znaleźć chłopaka przed świętami, bla, bla, bla. Było to dramatyczne, straszne. To jest, nie wiem, Zuza, jak ty to wytrzymujesz.
Wiesz, ja patrzę na to i się zastanawiam, co tu idzie też nie tak. Bo mam takie poczucie, że ten okres świąteczny to jest potencjał na mnóstwo bardzo ciekawych, bardzo poruszających historii. I właśnie taki w klimacie komedii romantycznych, gdzie w tym czasie mamy też, mam wrażenie, większą tolerancję na to, że to ma być taki ciepły kocyk, miód na serce, że no może nie do końca to musi być tak w 100% logiczne, ale są takie filmy, które tak obrażają inteligencję. Na przykład ten zeszłoroczny film z Lindsay Lohan, tak bardzo polecany. Ja na to patrzyłam i nie mogłam uwierzyć, że ktoś wymyślił coś tak złego. I tak mam wrażenie, są w co i raz w kolejnych produkcjach. Widziałam w tym roku na przykład taki film Best Christmas Ever. I powiem ci, że co trzy...
Nie był to film Best Christmas, Best Serial Ever. Tak?
Nie, to film akurat. Ale wiesz, i tam właściwie jakby patrzyłam na to, i nie mogłam uwierzyć. Z każdą minutą było naprawdę coraz gorzej, żeby w końcu się dowiedzieć, że po prostu święta wszystko rozwiążą. Naprawdę nie wiem, co idzie nie tak. Może trzeba coś podpowiedzieć twórcom, bo naprawdę te święta mają niesamowity potencjał.
Ja tego nie rozumiem, bo ty powiedziałaś o tym, że w święta może jesteśmy nastawieni na coś lżejszego, coś mniej ambitnego, ale kurczę, przecież nikt nie robi nam lobotomii w grudniu zbiorowej. To nie jest tak, że trzeba wypuszczać rzeczy, które są absolutnie nielogiczne, są nieprzystające do dzisiejszych czasów, są tak, ja nie mam nic przeciwko schematom w filmach czy serialach, sama bardzo lubię różne konwencje, począwszy od kryminałów, skończywszy na serialach dla nastolatków, tych dziejących się w szkołach średnich, ale po prostu ten świąteczny schemat jest tak nieznośny, tak po prostu pruderyjno, nieciekawy, nieambitny. Czemu właściwie tak się dzieje?
Nie wiem, ale nazywam to takim schematem Hallmarku, co też zaczyna funkcjonować w mediach społecznościowych jako schemat Hallmarku. Nie wiem, czy ty kiedyś oglądałaś filmy na Hallmarku. To jest ten...
One były z lubością kupowane przez polską telewizję i puszczane jako takie przeboje na 20, czy przeboje na 21 swojego czasu.
I to są takie filmy, w których historia sprowadza się do tego, że mamy kobietę w wielkim mieście, która jest nieszczęśliwa, bo poświęciła się pracy i karierze, a ten facet, z którym się tam związała, to właściwie no, nie jest najlepszy człowiek na spędzenie życia, więc w wyniku różnych okoliczności tu trzeba dopisać coś i tutaj pojawiają się naprawdę bardzo dziwne motywacje. Decyduje się na przeprowadzkę do małego miasta i tam poznaje jakiegoś tubylca, oczywiście super przystojnego, który musi rąbać drewno, to jest ważne, musi rąbać drewno. No i jej życie się zmienia i ona oczywiście ratuje jakiś biznes jego, czy biznes kogoś, czy w ogóle to, żeby to miasteczko nie zniknęło. No tutaj różne są wersje. I ja też szanuję ten schemat, W sensie, że to jest schemat, który można zrobić, nie chcę powiedzieć nawet dobrze, ale jest taki serial na Netflixie, który nazywa się Virgin River, który jest dokładnie o tym. Mamy dziewczynę, która miała różne trudne doświadczenia w mieście, decyduje się przejść do bardzo małej miejscowości, do małej społeczności i poznaje tam mężczyznę. I to nie jest serial, który tobie się spodoba. Od razu nawet nie próbuj.
Ja go oczywiście oglądałam, ale oglądam, ale się nie cieszę.
Tak jest. To już po prostu taki klasyk. Ale to jest zrobione nie w taki durnowaty sposób. To nie jest...
No wiesz, mamy też Crazy Ex-Girlfriend, która też troszeczkę bazuje na tym schemacie, ale która też jest zrobiona w ten sposób, że no ma to jakiś jednak posmak czegoś inteligentnego.
Tak, no mamy tam bardzo poważne tematy związane z kryzysem zdrowia psychicznego. No i to jest też serial nie dla każdego, bo to jest wszystko w formie musicalu i z bardzo dosłownie nazywaną seksualnością. Więc to jest rzeczywiście, ja bardzo lubię ten serial. To jest serial, który też można obejrzeć na Netflixie, ale nie jest to serial, który poleciłabym dla każdego i nie jest to serial świąteczny. No ale wiesz, ten schemat po prostu nie zawsze działa, chociaż... Takie trzy najważniejsze produkcje świąteczne dla mnie też jakby mają te mielizny fabularne.
Dobrze, to zanim przejdziemy do tych trzech najważniejszych dla ciebie produkcji świątecznych, to skończmy ten nasz zestaw narzekania i zakończmy go takim pytaniem do naszych słuchaczy i słuchaczek. Co najgorszego o świętach oglądaliście, oglądałyście w życiu? Piszcie do nas serialemaupato.fm.
Tak, jeżeli ktoś chce wejść ze mną w tę dyskusję i polecać sobie najgorsze filmy świąteczne, a później się dzielić tymi wrażeniami, bo ty nie jesteś w tym partnerką, bo jesteś po prostu, umówmy się, za cienka i odpadasz.
Tak, tak. To są rzeczy, które mnie pokonują, ale to, co mnie nie pokonało i to, co jest filmem, do którego jakoś tam wracam i wróciłam, to jest właśnie nasz dzisiejszy bohater pierwszy naszego odcinka, czyli film To właśnie miłość. To właśnie miłość w tym roku kończy 20 lat i to jest bardzo specyficzna komedia romantyczna. Ona w wielu krajach, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, trochę funkcjonuje jak Kevin Sam w domu w Polsce. To znaczy ona jest po prostu tłuczona co roku, to jest to, co się właśnie włącza w święta co roku tradycyjnie i nawet jak się po prostu zna wszystkie gagi, wszystkie historie, no bo to jest też taki zlepek różnych opowieści ze sobą powiązanych bardzo luźno czy bardziej, bardziej konkretnie, to właśnie to wraca. I To właśnie miłość jest serialem, jest filmem, który zrobił Richard Curtis. To jest taki sztandarowy producent filmów komediowych, komedii romantycznych z przełomu lat 90. i zerowych. No tutaj wymienię tylko Cztery wesela i pogrzeb, Notting Hill, Dzienniki Bridget Jones, to wszystko właśnie zawdzięczamy Richardowi Curtisowi, no i właśnie Curtis odpowiadał za To właśnie miłość.
I też ta formuła od czasu, kiedy To właśnie miłość osiągnęła taki sukces, ona zaczęła być coraz bardziej eksplorowana. Czyli właśnie formuła, w której mamy dużo opowieści, dużo bohaterów, którzy są równorzędni. Tam nie mamy głównej bohaterki, głównego bohatera. Te historie są bardzo równe sobie. Zaczęło być coraz bardziej wykorzystywane. Nawet polska wersja to są Listy do M. To są tak naprawdę taka seria też filmów świątecznych, w których mamy bardzo podobny schemat. Czyli mamy ileś historii, które są ze sobą w jakiś sposób połączone. Czyli ktoś jest czyimś bratem, ktoś jest czyimś przyjacielem, ktoś kogoś spotyka.
Sąsiadem.
Tak, że wiemy, że jakby to jest jakoś zazębione. Sylwester w Nowym Jorku, Walentynki, no dużo jest takich filmów, które właśnie próbowały ten schemat powtórzyć z sukcesem. To, co jest ważne też moim zdaniem, to właśnie miłość, że tam właściwie każdy z tych aktorów i aktorek to są topowe gwiazdy brytyjskiego kina. Mieliśmy Keira Knightley, kiedy jeszcze nie była Keira Knightley, czyli nie była tak typową aktorką. Tam mamy Martina Freemana, który grał Hobbita. Mamy oczywiście Hugh Granta, mamy Emmę Thompson, Alana Rickmana, Billa Knightiego. Potrzebuję pomocy, bo muszę sobie przypomnieć niektóre z tych historii. Colina Firtha oczywiście, czyli Richard Curtis lubi jak...
Lorelini, która też tak ma tam dużą rolę. No tak, jest to rzeczywiście plejada brytyjskich gwiazd. No i przede
Rowan
wszystkim
Atkinson w roli epizodycznej jako pana sprzedającego biżuterię, czyli Jaś Fasola.
Jeszcze raz powtórzę Hugh Granta, dlatego że on też jest pewnym wyznacznikiem, jeśli mówimy o filmach Curtisa. On zawsze tam ma jakąś ważną rolę. I no jakby opowiadać jakiemuś kosmicie o tym, czym jest Wielka Brytania, albo na przykład czym jest Londyn, i puścić mu tylko 4 filmy Richarda Curtisa, to prawdopodobnie uznałby, że Hugh Grant jest premierem tego kraju, jest najważniejszą osobą w tym kraju, największą gwiazdą i w ogóle Londyn jest takim wspaniałym, fantastycznym miejscem, gdzie dzieje się miłość. I to też był w pewnym momencie element dyplomacji brytyjskiej, właśnie to podbijanie filmów Richarda Curtisa i pokazywanie, że to jest właśnie nasze wielkie brytyjskie dziedzictwo, z którego tak jesteśmy dumni, jak no, praktycznie z monarchii.
Z jakiegoś powodu w jednej ze scen widać, jak Hugh Grant, który w tym filmie jest premierem, po prostu no, publicznie upokarza amerykańskiego prezydenta, którego gra Billy Bob Thornton. Ale do naszej...
Kolejna gwiazda.
Kolejna gwiazda, tak. I myślę, że jak mówisz o Hugh Grancie, to jeżeli chodzi o film To właśnie miłość, to trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej scenie. Scenie, której nie oglądamy w wersji bardzo różnych, dziwnych ludzi, tylko dlatego, że wtedy, kiedy ten film wyszedł, nie było jeszcze mediów społecznościowych. Bo gdyby wtedy istniał TikTok, to mielibyśmy wielu ludzi, którzy tańczą jak Hugh Grant w jednej z, wydaje mi się, najbardziej kultowych w ogóle scen, jeżeli chodzi o komedie romantyczne.
No i niestety najbardziej cringe'owych. No wiesz, to było urocze swojego czasu i na pewno jakoś tam wszyscy się rozczulali nad tą całą postacią, która, no jak tutaj trudno jest mówić o realizmie komedii romantycznych, no bo umówmy się, nie po to oglądamy właśnie te filmy albo te seriale, żeby jakoś być bardzo blisko prawdziwych wydarzeń, ale premier Wielkiej Brytanii, który właściwie nie pracuje, który obija się, który głównie myśli o tym, jak to poromansować ze swoją pracownicą.
Co też jest straszne też na tym poziomie, wiesz, pomitu i tak dalej. Sytuacja, w której dlatego, że ona jego zdaniem flirtowała z amerykańskim prezydentem, on decyduje się ją przenieść do innego miejsca, czyli wiesz, w jakiś sposób wyciągnąć konsekwencje.
Znaczy, ja myślę, że w ogóle To właśnie miłość jest jakimś koszmarem, jeśli chodzi o prawo pracy, i ty powinnaś się tym chyba zająć w swojej audycji i powiedzieć, ile razy tam po prostu są łamane podstawowe prawa pracownicze, bo to jest skandal. Tam są szefowie, którzy pytają swoje podwładne, to ile lat już jesteś zakochana w swoim koledze z pracy? Albo są tam szefowie, którzy podrywają i robią maślane oczy do swoich pracownic, które no, są całkowicie od nich uzależnione, a do tego tutaj mówię o tej historii akurat z południa Francji i tej opowieści o zdradzonym mężczyźnie, którego gra Colin Firth, tak? Dobrze pamiętam?
Tak.
Zdradzony mężczyźnie, który jedzie dokończyć swoją książkę tam gdzieś właśnie do pałacyku we Francji i odpocząć, i tam jest jego sprzątaczka, w której on się zakochuje, oni nie rozmawiają ze sobą dlatego, że mają barierę językową i właściwie ni stąd, ni zowąd, no jakimś sposobem dziwnym się w sobie zakochują.
Ale tam jest więcej tych historii, bo to jest tak, że jak się przyjrzymy historiom, to one są straszne, te historie, które tam się dzieją. Na przykład ta historia z Liamem Neesonem, bo jeszcze on gra w tym filmie, to jest tam historia w ogóle jego pasierba. Widzimy scenę pogrzebu jego matki, a największym problemem tego chłopca, który zresztą później grał między innymi w Grze o Tron, czy w Gambicie Królowej.
Jojen Reed, wszyscy to pamiętamy.
Ja nie, więc dzięki za pomoc. Jest to, że się zakochał w koleżance z klasy. O tym, że właśnie Liam Neeson tam chyba 2 miesiące po pogrzebie zaczyna flirtować z Claudią Schiffer. No wiesz, tam takie rzeczy są i nie ma w ogóle tego tematu, nie ma tematu w ogóle żałoby. Tak, to znaczy potrzebne było, żeby jakoś uzasadnić, co się tutaj wydarzyło, ale właściwie żałoby nie ma. Mamy stalkującego żonę przyjaciela bohatera, który się wydaje romantyczny.
Tak, to jest ta właśnie urocza, znana wszystkim użytkownikom internetu scena, w której przychodzi chłopak do dziewczyny i pokazuje jej kartki zamiast mówić. To on właśnie pokazuje jej kartki, żeby nie usłyszał go mąż tej dziewczyny, który jest najlepszym przyjacielem tego typa, więc jakby jest to tak totalnie nieetyczne. Już nawiasem mówiąc, Nira Knightley, jak grała tę rolę, miała 18 lat. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo dyskusyjny wątek.
Tak, tam jest, i tam jest tego dużo, a jednocześnie to się ogląda z taką nostalgią, trochę z nadzieją, że jednak teraz to by było inaczej zbudowane, ale wiesz, to właśnie Miłość to jest jednym z takich filmów, bo ja bym jeszcze wrzuciła, jeszcze nie jesteś gotowa.
Nie skończyłam jeszcze, przepraszam bardzo, nie, jeszcze 2 minuty dla mnie na seans nienawiści.
Proszę.
Ja nie chcę, żebyśmy skończyły tę całą historię o to właśnie Miłość, mówiąc 20 lat później to nadal się ogląda. Dlatego, że ja to obejrzałam 20 lat później i robiłam sobie notatki i robiłam sobie punkciki na liście pod tytułem to nie gra, to jest nielogiczne albo to jest całkowitą bzdurą i tego było naprawdę dużo. I ja to jestem w stanie zaakceptować. To znaczy naprawdę nie oczekuję od komedii romantycznej, żeby ona jakoś bardzo trzymała się realiów i logiki. Ale to, co mnie wkurza w tym serialu dzisiaj, z mojej dzisiejszej perspektywy, to jest to, że tak fatalnie zostały tam przedstawione kobiety. Richard Curtis w ogóle nie jest mistrzem pisania kobiecych ról, ale tutaj chyba przeszedł sam siebie w tym wszystkim. Kobiety są tak bardzo, niby to jest film o miłości, niby tam jest tak pół na pół, jeśli chodzi o reprezentację, ale po prostu te kobiety albo są wredne, albo są głupie, albo nic nie mówią. To znaczy są jakimiś postaciami, które rozumiemy i które opowiedzieliśmy sobie przez męskie spojrzenie, przez jakąś męską interpretację, tak jak na przykład sekretarkę premiera, która nie wiem, czy wypowiada 6 zdań w tym filmie, nie mam pojęcia, wydaje mi się, że nie, to, że jakby cały czas rzuca się do niej fatfobiczne żarty, to jest inna sprawa. Natomiast no właśnie, po prostu te kobiety są potraktowane podle, są niesympatyczne, no... Jakby inaczej się dzisiaj opowiada o związkach, inaczej się opowiada o relacjach i myślę sobie, że mimo wszystko kino, seriale nadrobiły te dysproporcje.
Miejmy nadzieję. Jedyną taką postacią, która przychodzi mi do głowy, że jest trochę inna, to jest ta postać grana przez Emmę Thompson.
Veto. Pamiętasz, jak ona rozmawia z Liamem Neesonem na temat jego żałoby i mówi mu: stary, nikt nie lubi płaczliwych chłopaków, weź się otrząśnij, przecież nikt nie będzie randkował z facetem, który ciągle płacze. Kurde, 2 miesiące temu umarła jemu żona, no jakby naprawdę kobiety trochę więcej empatii.
Rzeczywiście, zapomniałam o tej scenie. Ale wiesz co, bo myślę, że to jest trochę tak, ja mam taką swoją teorię, bo ja rzeczywiście obejrzałam wczoraj ten film tak, że usiadłam i go obejrzałam. Myślę, że pierwszy raz od lat, bo to jest taki film, który leci w tle, jak po prostu tam zamiatasz, pakujesz prezenty, robisz inne rzeczy po prostu. I rzeczywiście patrzyłam na to i myślałam sobie, o rety, to jednak trochę jest gniot. W sensie, to jednak nie jest dobry film, tylko to jest trochę jak z tym Kevinem. To znaczy, ja bardzo czekam na moment, moja córka ma 4 lata, kiedy będę mogła z nią obejrzeć Kevina i zobaczyć, jak osoba, która nie widziała nigdy tych filmów, reaguje na te filmy, bo przecież Kevina ogląda się trochę jak, wiesz, jak słuchasz, nie wiem, Makareny czy Whitney Houston. Wiesz, co będzie zaraz potem, więc trochę nie, wiesz, nie oglądasz tego na świeżo.
I ja bardzo, bardzo postuluję, że kiedy będziesz pokazywała swojej córce ten film, to chciałabym usłyszeć, jaki komentarz do tego filmu sama wydasz, żeby wytłumaczyć jej pewne rzeczy, które też się tam dzieją.
Mamo, czy wy też mnie kiedyś zostawicie 2 razy? I wiesz, i tam też jest mnóstwo takich mielizn i pułapek. Tylko to są trochę jak, wiesz, trochę jak kolędy i te hity świąteczne. One też są trochę, szczególnie te hity świąteczne, jak się człowiek słucha, to są no straszne. I ta muzyka często jest straszna, ale to jest część pewnej konwencji. Więc
ja myślę, nawet
że...
kultury.
Tak, pewnie kultury, masz rację. Ale takim filmem, bo widzisz, powiedziałam wcześniej o trzech filmach, to znaczy trochę Kevina traktuję jak pakiecik, mamy to właśnie Miłość, ale ja bardzo lubię i uważam, że zdecydowanie jak na komedię romantyczną jest tam mało mielizn, to jest film Holiday.
Tak, ja też uwielbiam ten film.
Tak, to jest film z Cameron Diaz, Kate Winslet, z Judem Law. To jest zabawny film, ciepły. Oczywiście, że są tam takie mielizny fabularne, ale on jest dość inteligentny, jest świąteczny, jest z dobrym zakończeniem. Mamy tę historię, że kobieta się wyprowadza, dlatego że zmienia miejsce, dlatego że ten partner, z którym aktualnie jest, to albo była, to jest pomyłka i szuka zmiany otoczenia. Czyli jest wykorzystana ta konwencja, ale jest zrobiona w sposób ciepły, inteligentny, to się dobrze ogląda, więc to jest mój numer jeden, jeżeli chodzi o filmy świąteczne.
Mój zdecydowanie też. To też jest taki pokłosie tego, że właśnie Miłość miała ogromną popularność, bo to jest film, który bardzo mocno bazuje na tych wszystkich zdobyczach, które Curtis nam wypracował, robiąc komedię brytyjską. To jest akurat amerykańskie podejście, a takie amerykańsko-brytyjskie właśnie ten miks, ale to wszystko to, o czym powiedziałyśmy na początku, tam jest, czyli kilka historii, wiele gwiazd, które tam występują, również w rolach epizodycznych i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście on się tam jakoś moim zdaniem dużo bardziej broni i też dużo bardziej się broni właśnie przez to, że nie powiela błędu, o którym powiedziałam. Czyli i Kate Winslet, i Cameron Diaz grają naprawdę fajne kobiety, które są zabawne, które oczywiście popełniają błędy i nie zawsze zachowują się na najmądrzejsze postaci na świecie, ale mają osobowość. O, zgrozo!
Tak, nawet mamy tam taką scenę, gdzie występuje Al Pacino, pamiętasz?
Mm-hmm, tak, tak. Też obejrzałam sobie ten film w tym roku. I można go obejrzeć na Netflixie również tak samo, jak to właśnie Miłość.
Tak, i ja bym jeszcze wrzuciła jeden film, który jest z tych nowszych, a który jest całkiem okej. Nazywa się The Noel Diary i też można obejrzeć na Netflixie i on jest niezły. W sensie to nie jest Holiday, ale jest jeden film z tych nowszych, który mogę uznać, że jest w jakiś sposób akceptowalny.
To teraz w dwóch zdaniach mnie do niego zachęć.
Ciebie?
Tak.
To jest w ogóle najgorsza podkręcona piłka, żeby ciebie zachęcić do filmu świątecznego. To jest w ogóle jak, wiesz, jak to pytanie, przez które masz nie zdać przy tej tablicy. Wiesz co, to dla mnie to jest opowieść o stracie, która jest też częstym wątkiem, ale która jest potraktowana tutaj poważnie. I jest też główna bohaterka, która ma osobowość, ma swój cel, ma swoje motywacje i one nie są też do końca takie, wiesz, oczywiste i sztampowe. I też ja lubię, kiedy główna bohaterka, szczególnie w relacji z białym mężczyzną, jest osobą niebiałą i to też jest tutaj wykorzystane, jednocześnie nie jest rzucone na sztandary.
Okej, czuję się zachęcona, dzięki. Już powiedziałaś o tym, że też polskie kino próbowało jakoś skapitalizować sukces komedii romantycznych, świątecznych komedii romantycznych i właśnie takie są listy do M. To właściwie wytworzyło polską osobną tradycję, która nazywa się Film na Święta to film z Karolakiem i w tym roku chyba tak nie będzie, dlatego że listy do M nie wchodzą, natomiast sprawdzałam i podobno właśnie ma się zacząć w 2024 produkcja o zgrozo szóstej części listów do M. Natomiast no, Polacy nie gęsi, swój film na święta muszą mieć i do tego jeszcze taki, który napisała Ilona Łebkowska i właśnie w tym roku również mamy taki film w kinach, on się nazywa, już ci mówię, To chyba miłość, tak? To chyba miłość. Naprawdę te tytuły są tak generyczne, że przepraszam, ale można się łatwo pomylić. Widziałam tylko teledysk do piosenki z tego filmu, który zaśpiewało Tilaw. To też jest duże zaskoczenie dla mnie. No tak czy owak, jeśli coś o nim wiecie, jeśli go widzieliście w kinie, to dajcie znać, czy to jest dobre, czy to nie, bo ja się nie wybieram.
Ja pamiętam, że byłam kiedyś, i to myślę jest w top 5 najgorszych filmów, jakie ja w życiu widziałam. Byłam kiedyś na świątecznym filmie, który się nazywał chyba 1500 gram i opowiadał historię, i to też miał być taki świąteczny film, i opowiadał historię, która działa się wokół domu takiego małego dziecka porzuconych noworodków. I pamiętam, że tam były wszystkie mielizny, na które może wpaść taka historia, ale ja bym chciała polecić inny polski film świąteczny, bo ja z kolei bardzo lubię, jeżeli chodzi o polskie komedie romantyczne, Planety Singli. Uważam, że to są bardzo fajne, bardzo przyjemne, takie dokładnie jak ma... Znaczy to jest wszystko, tam jest wszystko to, czego ja oczekuję od tego gatunku. Uważam też, że ten duet Agnieszka Więdłocha i Maciej Sztur jest naprawdę dobry i udany. Ta bohaterka ma też osobowość, ten bohater ma osobowość. Oni są oczywiście, to wszystko jest bardzo archetypiczne, ale jest okej. I druga część jest bardzo świąteczna, czyli ten Planeta Singli 2 dzieje się wokół show świątecznego, które prowadzą właśnie ta dwójka, ci bohaterowie. Więc to też można podpiąć pod film świąteczny.
Mamy też taki serial, który jakoś reprodukował historię Planety Singli, a raczej posługiwał się tą franczyzą, że tak to nazwę, i opowiadał różne historie miłosne. Jedne były fajne, inne były fatalne, ale też to można obejrzeć na Canal Plus.
I na Netflixie. Ostatnio też ten serial jest dostępny na Netflixie, więc trochę ponarzekałyśmy, więc chyba czas, żeby przejść do tego, co my polecamy na te święta, bo przecież to jednak jest podcast Szkoda Czasu na złe seriale.
Do tej pory koncentrowałyśmy się na właśnie takich produkcjach stricte świątecznych, gdzieś tam z Bożym Narodzeniem w tle, ale teraz w tym momencie poszerzamy swoje granice i swoje horyzonty i po prostu wchodzimy w kategorię takich rzeczy, które same byśmy chętnie obejrzały w święta i które z czystym sumieniem możemy wam polecić do tego, żeby je obejrzeć, ale które nie mają Mikołajów, miłości w tle, śniegu, albo niekoniecznie mają. Czy chciałabyś zacząć?
To ja zacznę rytualnie, żeby powiedzieć już o tym serialu, o którym mówimy za często i nie wiem, czy ktoś, kto nas słuchał, jeszcze kiedykolwiek słyszał ten podcast i nie usłyszał tytułu tego serialu, czyli na święta warto obejrzeć Teda Lasso. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to jest idealny serial na święta. Jest też odcinek świąteczny, który jest okej, naprawdę jest w porządku. To jest serial, który można obejrzeć z całą rodziną. Czyli już takie, myślę, 10-12-latki naprawdę mogą mieć frajdę. Nie tylko dla fanów i fanek piłki nożnej na Apple TV+. To jest moim zdaniem strzał w dziesiątkę świątecznego klimatu. Takie powinny być seriale i filmy na święta.
Ja podeszłam do tego zadania, które sobie wyznaczyłyśmy, to znaczy polecania filmów i seriali na święta, trochę socjologicznie, i postarałam się z drugiej strony zastanowić się, co w tym roku może być takimi świątecznymi hitami, co może pojawić się na tym serialowo-filmowym stole w tym roku. I wydaje mi się, że takim numerem jeden jest jednak Znachor. To znaczy wszyscy ci, którzy jeszcze do tej pory nie obejrzeli Znachora na Netflixie, tej nowej wersji, to pewnie w święta do niego usiądą, też żeby go pokazać na przykład starszemu pokoleniu, które nie ma na co dzień dostępu do Netflixa. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby, nie wiem, naszym babciom, dziadkom, rodzicom właśnie tego Znachora, którzy może niekoniecznie oglądają Netflixa, pokazać, dlatego że oni pamiętają tę kultową wersję z 81 roku. Myślę, że też takim ważnym filmem w tym roku, który będzie oglądany na święta, to jest Barbie, dlatego że na HBO Max pojawił się już w streamingu, od 15 grudnia można go oglądać właśnie na tej platformie. No i ci, którzy nie dotarli do kina albo w kinie w tamtym momencie wybrali Oppenheimera, mają teraz okazję, żeby do Barbie zajrzeć.
W pewnym momencie takim świątecznym filmem pewnego roku było Don't Look Up. Pamiętasz, kiedy wszyscy oglądali Don't Look Up?
I to chyba było ze 2 lata temu.
Tak, i spierali się, czy to jest w ogóle najlepszy i genialny film, czy to jest jednak gniot. My byłyśmy w drużynie gniot, ale Netflix chyba poczuł, że ta tematyka ma w sobie coś i że warto się jednak do tego odnieść. I wjechał na Netflixa film Leave the World Behind.
I z Julią Roberts. Dla mnie,
z Julią Roberts, czyli mamy po prostu, proszę bardzo, taki, że tak powiem, pomost do komedii romantycznych. Chociaż uważam, że akurat jej szkodzi to, że jest kojarzona głównie z komediami romantycznymi, bo to jest po prostu bardzo dobra aktorka, również dramatyczna. Mamy tam Ethana Hawke'a i Mahershala Ali'ego. I to jest trójka aktorów, która dla mnie brzmi jak rekomendacja od razu. I podeszłam z takim pewnym dystansem do tej historii, bo mamy sytuację, w której Julia Roberts i Ethan Hawke mają rodzinę, dwójkę dzieci nastoletnich i wyjeżdżają z Nowego Jorku na taki weekend i wynajmują dom przez jakąś aplikację. Później się okazuje, że to jest dom, którego właścicielem jest właśnie postać grana przez Mahershala Ali'ego, i nagle przestają działać wszystkie telefony, przestaje działać internet, jakby świat się zatrzymał, nie ma telewizji, nie ma nawet radia, i przyjeżdża ta postać grana przez Aliego ze swoją córką i mówią, wiemy, że wynajmujecie ten dom, ale to jest też nasz dom i musimy tutaj zostać, bo której z nich jest po operacji kolana i nie może wejść na 14 piętro w wieżowcu. I mamy sytuację się trochę tak, no jest taka bardzo apokaliptyczna. Jest tam też, gra tam też bardzo ciekawą postać Kevin Bacon. I to jest taki film też bardzo w stylu Don't Look Up, w tym sensie, że też o jakichś zagrożeniach, które istnieją, ale które są doprowadzane na skraj, ale ten film jest dużo bardziej dla mnie przerażający i też ciekawiej skonstruowany, ciekawiej zbudowany, te postaci są jakieś, więc myślę, że na święta, chociaż dziwna to rekomendacja, to jest dla tych, którzy chcą w tym klimacie sobie coś obejrzeć, to warto obejrzeć ten film Leave the World Behind.
Ja widzę w nim taką wartość, że nagle o apokalipsie, może nie nagle, ale ciekawym nurtem opowiadania o apokalipsie jest mówienie o niej bez kosmitów, toksycznych grzybów, potworów, jakichś takich wielkich tragedii, które spadają na świat, komet, tylko właśnie mówienie o tym, że ta apokalipsa dzieje się bardzo mocno w ciszy, że to zagrożenie nie jest widoczne, nie jest takie bardzo szybkie, błyskawiczne, to nie jest tak, że po prostu jest jakieś wielkie boom i wszyscy giną i zostaje nam właśnie czwórka bohaterów, którzy starają się ten świat uratować. Wydaje mi się, że to jest bardzo takie bliskie też naszemu doświadczeniu i bliskie jest też temu przesłaniu Don't Look Up, które było jakie było, ale jednak mówiło o katastrofie klimatycznej. I tutaj ta kwestia tak też się nasuwa trochę, że no umieramy powoli, czasami tego nie zauważając, że to wszystko jest tak bardzo subtelne, że możemy nie zauważyć właśnie, możemy nie zaobserwować tego, jak ta tragedia nas dopadnie wreszcie, jak nas dosięgnie i wtedy nie będziemy wiedzieć, co się stało. Więc ja to doceniam, chociaż sam film też ma oczywiście różne mielizny, nie jest to jakby film mojego życia absolutnie, ale chciałam ci powiedzieć, że już tak kontynuując ten swój nurt tego, co się ludziom w święta te spodoba, w święta 2023, to myślę, że w Polsce zbiorowo, gremialnie będziemy oglądać nowy serial Netflixa 1670. Myśmy już go omówiły, byśmy go już obejrzały w grudniu dawno, ale myślę, że wiele i wielu z was jeszcze tego nie zrobiło i jeśli jesteście jednymi z tych osób, które jeszcze tego nie zrobiły, to prędziutko.
Myślę też, że będzie to też czas nadrobienia The Crown, bo jesteśmy już po finale ostatniego sezonu i to by było na tyle, na ten moment, co Peter Morgan chciał nam powiedzieć o koronie brytyjskiej, ale też omawiałyśmy ten serial w tym samym odcinku, co ten serial, o którym właśnie wspomniałaś, więc odsyłamy do niego. Wiesz, to ja bym jeszcze dorzuciła do takich jednak rekomendacji, a nie tego, co będziemy oglądać, że takim serialem uważam fajnym świątecznym jest coś, co nie zyskało dużej popularności w Polsce, a my tutaj doceniłyśmy. To jest serial przygodowy, czyli znowu taki, który można obejrzeć całą rodziną. Znowu Netflix, One Piece o piratach.
Tak, to jest świetna rodzinna opowieść, która się właśnie sprawdzi, jeśli mamy jakieś młodsze osoby na pokładzie. Jeśli mówimy o serialu, no o piratach właściwie, to ten pokład może jest właściwym hasłem. I myśmy o nim zrobiły cały odcinek, zachwycałyśmy się nim, bardzo nam się podobał. Ja mogę tylko w tym momencie powiedzieć, że czekam na kolejny sezon i czekam, co się tam będzie działo. Ale też pomyślałam sobie, przygotowując się do naszej rozmowy, co mogłoby zagrać w takim bardziej dorosłym gronie i tym, na co mamy ochotę w takich momentach święta. I pomyślałam sobie o kryminałach. I takim fajnym, wartym nadrobienia sobie serialem kryminalnym, który zresztą jest oparty na moim zdaniem twórczości jednej z najlepszych twórczyń kryminalnych w Polsce, to jest serial Lipowo, dlatego że on jest dostępny na Playerze, on jest bardzo ciekawie zekranizowany, nie jest taki bardzo nadęty i poważny i na serio jak te wszystkie seriale kryminalne, a jednocześnie ma zagadkę, która jakoś tam wartko nas prowadzi i jest interesująca. I też chciałam wszystkim polecić, to nie jest serial, i to jest też właśnie trochę serial z tego porządku, że trochę kryminalny, trochę sensacyjny, ale jednak komedia, a mamy nowy sezon, trzeci sezon, Kulawych Koni, które są dostępne na Apple TV+. I to jest serial, który ja absolutnie uwielbiam, który jest w ogóle też ekranizacją książki Micka Herona, takiej powieści szpiegowskiej, bardzo popularnej. I to jest opowieść o kulawych koniach, czyli takich agentach brytyjskich, którzy nawalili, czyli zostali wyrzuceni za narkotyki, za pijaństwo, za wpadki, za zdrady, za rozpustę itd., itd. Oni mają swojego wielkiego przewodnika i w tej roli gra niesamowity Gary Oldman i on jest cudowny w tym serialu. I ja bardzo, bardzo lubię Kulawe Konie i bardzo się cieszę, że już trzeci sezon mogłam obejrzeć.
To mówisz Gary Oldman i nie wiem jakim torem moim mózgu, ale jednak przeszłam do Sylwestra Stallone i ja na przykład jakoś rozpaczam trochę, że serial Tulsa King, który można obejrzeć na Sky Showtime, nie jest popularniejszy, bo to jest bardzo dobry serial o takim podstarzałym gangsterze. To jest serial, który ma fabułę, ciekawe postaci, który ma twist, w którym Sylwester Stallone śmieje się sam z siebie. Naprawdę, jeżeli macie taką nostalgię za właśnie czasami Rockiego i Rambo, to Sky Showtime, Tulsa King, myślę, że to będzie duża radość. I jest w tym taki sznyt serialu świątecznego, w sensie takiego, no to nie jest ciężki serial, to nie jest taki serial, w którym tak się wymęczymy, tylko można się przy nim uśmiechnąć, odpocząć, wciągnąć się w tę historię.
To ja jeszcze dorzucam. Duchy w Wenecji to jest taka dosyć nowa pozycja, która jest dostępna na Disney+. I to jest trzeci z filmów na temat przygód Herkulesa Poirot. Ja go doceniam, dlatego że ostatnie wakacje 2023 spędziłam na uszach właśnie słuchając audiobooków Agaty Christie. I jakoś wciągnęłam się w Herkulesa Poirot na nowo, po kilkudziesięciu latach od przeczytania po raz pierwszy tych książek. To może też nie jest najlepszy w ogóle jakby film na świecie, ale wydaje mi się, że jest najlepszy z tych wszystkich trzech, które do tej pory powstały, po Orient Expressie i po Śmierci na Nilu. I w ogóle jakby to jest takie też... Ja widzę tam osobiste nawiązania do w ogóle historii Kenneta Branagha, który podjął się tego zarówno wcielając się w rolę tego detektywa, jak i w ogóle produkując te filmy. I gdzieś tam jakoś mnie wzrusza akurat ten film. I w ogóle na Disney Plusie jest dużo tych świątecznych pozycji, które są takie klasycznie świąteczne. Czyli mamy tego Kevina całego, mamy Szklaną Pułapkę oczywiście, która jest zabójczo świątecznym serialem. No i mamy też Świętego Mikołaja.
Tak, a jeszcze przypomniał mi się jeden dobry film świąteczny, który też można obejrzeć na Disney+. To jest Rodzinny Dom Wariatów.
A jeśli mówimy o Rodzinnym Domie Wariatów, to też przyszło mi do głowy, że jeśli ktoś na święta znajduje się z rodziną, którą niekoniecznie lubi, a jest z nią na te święta niestety, być może trochę mimo swojej woli, i który ma wredne osoby w swojej rodzinie, to bardzo polecam ekranizację, nawiązanie do Alana Edgara Poe i w serial Zagłada Domu Asherów, bo tam jest o jednej bardzo koszmarnej rodzinie, której członkowie giną jeden po drugim. I myślę sobie, że może być to taka lekka sugestia w kierunku osób, z którymi spędzamy te święta.
Nie mam pojęcia, co na to odpowiedzieć. Jeżeli wy macie dla nas jakieś rekomendacje świąteczne, to chętnie je przyjmujemy na seriale maupatok.fm. I tam też zbieramy od was rekomendacje do naszego topu na 2023 rok, bo to są duże negocjacje, my tutaj walczymy, naprawdę negocjujemy każde miejsce, więc jak macie jakiś serial do podpowiedzenia albo do powiedzenia nam, ten koniecznie musi się znaleźć, to bardzo chętnie czytamy i bierzemy pod uwagę te maile.
A my życzymy wam wszystkiego dobrego na te święta. Spędźcie je rodzinnie, spędźcie je miło i sympatycznie, tak jak chcecie je spędzić, a nie tak jak trzeba. No i rzeczywiście tam niekoniecznie zerkajcie w te seriale i filmy, może jest coś lepszego do roboty, na przykład porozmawianie z kim się dawno nie rozmawiało.
A jak chcecie z nimi rozmawiać, to uciekajcie w seriale, to też może być sposób.
Szkoda czasu na złe seriale. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrych świąt.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. premiery na tok.fm.pl.